Zacznę nietypowo. Dzień dobry, Kościele Boży. To nie chwała Bogu? A kto dał dobry dzień? Pan Bóg. Czy powiemy chwała Bogu, czy dzień dobry, to na pewno chcemy powiedzieć, że Bóg dał ten czas, w którym chcemy wsłuchiwać się, uwielbiać Go i oddać Mu chwałę. Chcę przeczytać dłuższy fragment Bożego Słowa i chcę, by ten fragment był kontekstem do kilku myśli, które chcę zaakcentować. W naszej Biblii ten fragment zatytułowano Spór apostołów w Jerozolimie, albo też w niektórych Bibliach jest taki nagłówek Pierwszy Sobór w Jerozolimie. Ja bym napisał, że to był tylko briefing, a nie tam jakiś wielki sobór. Ale chcę zwrócić naszą uwagę na to, co się wokół zborów działo. Pierwszy werset, 15 rozdział. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Czy już wiecie, skąd czytam? Z Dziejów Apostolskich, bo chyba nie powiedziałem. Ci wtedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A gdy umilkli, odezwał się Jakub mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny, podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdy czyta się go w synagogach w każdy sabat. Rozdział przedstawia sytuację, która zaniepokoiła ówczesny Kościół. Łukasz stwierdza: pewni ludzie. Zawsze wokół Kościoła, wokół zborów, kręcą się pewni ludzie, którzy wiedzą lepiej niż dana społeczność. Mają wielką łatwość w krytykowaniu, w ocenianiu, autorytatywnym podkreślaniu, że racja jest po ich stronie. Czasami zdumiewają mnie niektórzy ludzie, bo jeszcze się nie zdążyli mi przedstawić, już mnie ganią. A, pastor tu źle powiedział. Jeszcze nie znam człowieka, nie wiem, kto on jest i jakie ma poglądy, ale on już wie lepiej ode mnie, mimo że dopiero co poznajemy się. Niestety nękają nas takie interpretacje prowadzące na bezdroża nauki chrześcijańskiej. A to nauka o nieutracalności zbawienia na przykład. A nauczanie o pozytywnej łasce i broń Boże, nie mów o grzechu. A to nauka o niewłaściwym sposobie spożywania wieczerzy, bo ona ma uzdrowieńcze oddziaływanie, a my tego nie uczymy. Albo że najlepszą strukturą jest kościół domowy, a nie takie spotkania w budynku, bo Pan Bóg w budynkach ręką ludzką uczynionych nie mieszka. Jednym słowem pojawiają się takie poglądy, które nazywam, i dziś o tym chcę mówić, chrześcijański kogel-mogel. Mieszanka, która w pewnym momencie może się okazać nawet wybuchową. Niemniej jednak z ubolewaniem trzeba powiedzieć, że to wcale nie przydaje nam blasku w oczach ludzi, którzy interesują się Bogiem, szukają Jezusa Chrystusa, gdy dowiedzą się, że i wśród chrześcijan są jakieś spory, i to o rzeczy, jak to mówiąc z języka greckiego, adiafora, nieistotne. Myślę, że to nie dodaje nam chwały. Na pocieszenie mam to, że i pierwszy Kościół miał ten problem. Były spory i to dość poważne. Antiochia miała problem, a ponieważ nie umieli sobie z nim poradzić, postanowili, że zwrócą się do tych, którzy chodzili już z Jezusem Chrystusem, a więc do apostołów. Może oni im odpowiedzą. Wysłali ich do Jerozolimy. Zasięgnijcie języka w tej sprawie. Oni nie mieli przecież, tak jak my dzisiaj, Biblii, by usiąść, przewertować karty Nowego Testamentu, porównać jeszcze z zapowiedziami Starego Testamentu i powiedzieć: tak mówi Boże Słowo. Oni mieli do dyspozycji księgi Starego Testamentu, jeśli już. Ale Nowy Testament dopiero się tworzył, był jeszcze jakby w ustnej relacji. A problem polegał na tym, że nagle pojawia się tak zwany legalizm. No bo jak nie wykonacie tak, jak zakon mówi, to koniec. Ale chcę powiedzieć, legalizm zawsze wprowadza problemy, ale pobłażliwość i tolerancja również. Obydwa problemy stwarzają trudności. Żyjemy w świecie, w którym oczekuje się tolerancji dla stylów życia. Tolerancji dla innych religii, dla innych obyczajów, dla pewnych preferencji. Jeśli nie będziesz tolerancyjny, masz problemy nawet w pracy. Łącznie zagrożone jest to zwolnieniem z pracy. A jeśli pastor będzie odważny i będzie mówił o nietolerancji dla pewnych zachowań, to cóż jest w zanadrzu? Co tak zwana, ludzie się powołują teraz tak profilaktycznie, mają nikłą wiedzę, to żeby ukryć swoje dyletanctwo, mówią, bo Unia tak każe. No Unia wszystkiego nie każe. To pastor ma wyjście, pójść do więzienia, bo jakieś tam prawo stworzono. Wiecie, dla tej tolerancji nawet stworzono nowy słownik. Ja tylko przytoczę 2-3 przykłady. To takie nowe słownictwo, które ma zakamuflować inne rzeczy. Recepcjonista, dyrektor pierwszego wrażenia, single i bezdzietne pary, a to wdowcy i puści domatorzy, złodziej zarabiający inaczej, inwalida zdrowy inaczej, żyjący niemoralnie, kochający inaczej. Po co te słowa? By tak naprawdę zakamuflować grzech, by nie powiedzieć wprost, co jest grzechem. Ten problem ciągle nas otacza. To kamufluje komunikację, zaciera ślady. Kryminolog by powiedział, że jest to zacieranie śladów takim nowym słownictwem. Kościół w Antiochii był przecież w początkowej fazie. A więc pojawił się pewien poważny problem. Jak zdefiniować zbawienie? To, co ludzie przeżywali. Jak to zdefiniować? Co to jest? A jeśli tak, to co trzeba spełnić, aby być człowiekiem zbawionym? Aby spełnić wymogi zbawienia i czuć się w tym bezpiecznie. Pierwsza konkluzja, która pojawiła się z ust Jakuba, on powiada, nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. To bardzo solidne stwierdzenie, ale zależy, co podciągniemy pod słowo trudności. Trudności, które postawimy ludziom grzesznym w przychodzeniu do kościoła, czy trudności, bo mają zerwać z grzechem? Tu nie ma znaku równości. Oczywiście, że to jest nierozsądne. Bylibyśmy kliką, jakąś sektą, gdybyśmy powiedzieli, że tu do nas nikt nie może wejść albo grzesznik nie może wejść. Tu nie ma sprawiedliwych. Tu grzesznicy są zbawieni albo oczekujący zbawienia. A więc zabronić byłoby nierozsądne. To gdzie mają właśnie tacy ludzie pójść? To jest dla nich miejsce, aby poczuli się bezpiecznie i aby Pan Bóg mógł do nich przemawiać. Natomiast mówienie, że trzeba się nawrócić od czegoś do czegoś. Jeśli nie, to do czego się nawracać? Naleganie na wolność nie prowadzi do odejścia od wiary. Pewne prawdy definiują nas, kim jesteśmy. Przyleganie do pewnej doktrynalnej opcji definiuje mnie, kim jestem. Bo teoria bez praktyki sprawia, że jestem niewiarygodny. Jeśli ktoś uważa, że stawianie ograniczeń wierzących jest legalizmem, to równie dobrze mogę się nie nawracać i żyć jak chcę. Mogę robić, co chcę. To nie jest legalizm, gdy stawiamy warunek. Musisz odwrócić się od swego stylu grzesznego życia i zacząć żyć życiem, które prezentuje Ewangelia i listy apostolskie. Chociażby to już definiuje, kim jesteśmy i jak chcemy postępować. Dyskusja w Jerozolimie nie dotyczyła sformułowania rób ta, co chce ta, ale stwierdzenia, że zakon był przewodnikiem do nowego. Ale i nowe zaproponowane przez Jezusa Chrystusa ma też nieprzekraczalne zasady. I one zostały określone. Nie chcemy legalizmu w Kościele i on nas jakby ogranicza, zniewala, ale nie chcemy też, użyję tu słowa, frywolności. My chcemy trzymać się Ewangelii Jezusa Chrystusa, tego, co On powiedział. Zasad, które nie są legalizmem, są tylko ratunkiem dla naszej duszy, abyśmy się nie rozminęli z Królestwem Bożym. To nie jest wymuszone też przestrzeganie. Każdy ma wolność w tym, aby to zaakceptować lub nie, temu się podporządkować lub nie. Ale jeśli coś wykonujemy, to nie dlatego, że nam nakazano, że to jest legalizm, ale dlatego, że kochamy Jezusa Chrystusa. Z miłości do Niego coś chcemy realizować. To chroni nas przed rozminięciem się z Królestwem Bożym. Kiedy przeżyłem zbawienie, nawrócenie, to zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z tym, co apostoł Paweł też napisał, otrzymałem nowe serce. Czy ktoś z was widzi u mnie nowe serce? Czy może je zobaczyć? Nie zobaczycie tego. Czy możecie powiedzieć, że mam wiarę i ją widzicie? Nie. Jedyna rzecz, która daje świadectwo temu, że jestem człowiekiem nawróconym, to moje zachowanie i to, co mówię. Niektórzy powiadają jednak sprytnie, używając tekstu ze Starego Testamentu, tak. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Nie patrz na to, jak ja postępuję, jak ja żyję, ale patrz na moje serce. Ale ja twojego serca nie widzę, ale widzę, jak postępujesz, jak chodzisz, jak się zachowujesz, co mówisz. Nie wolno tego wersetu używać dla kamuflowania życia bez Boga, bez Chrystusa. To wtedy się nazywa demagogią. Jeśli tak by było, to dlaczego Bóg mnie zostawił tu na ziemi? Jeśli taki jestem doskonały, powinienem już być w niebie. Jeśli się nawróciłeś, czemu jeszcze tutaj jesteś, jak taki doskonały? Bóg nas zostawił dlatego, abyśmy dotarli do ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Abyśmy naszym życiem, stylem tego życia, tym, co mówimy, dali im zachętę, że jest ratunek, że jest wyjście, że nie muszą w krępujących kleszczach legalizmu, wykonywania jakiegoś zakonu żyć, że są ludźmi wolnymi. Ale i ta wolność ma swoje zasady. Rozmawiało dwóch ludzi. Jeden drugiego pyta, mogłoby to być nawet i w mojej sytuacji. Ktoś zapyta, no jesteś zbawiony? Ja mogę mu odpowiedzieć, co mi przyjdzie do głowy. Pewno, że jestem. Mimo, że nie jestem może. Mógłbym powiedzieć, no pewno, że tak. A jak to chcesz sprawdzić? Odpowiedź moja powinna być taka, zapytaj moją żonę. Ona ci powie, czy jestem chrześcijaninem, czy nie. W zależności od tego, jak ją traktuję. Ona ci powie, czy ja jestem nawrócony, czy nie. Ja dziś troszkę takiego języka będę popularnego używał. To ona ci powie, jakim jestem burakiem. Jeśli tak by było. Mam nadzieję, że nie powie tego. Zapiszcie nazwisko tego. Bóg nie mówi, że dobro uczyniło mnie chrześcijaninem, ale mówi, że chrześcijaństwo, nawrócenie uczyniło mnie lepszym ojcem, mężem, pracownikiem, sąsiadem. Jeśli tak nie jest, to coś jest nie tak. To nie oznacza, że nie należy czynić trudności. To nie jest znak równości między legalizmem a wolnością. Nie czynić trudności, to znaczy nie zamykać im drogi do zbawienia, do życia wiecznego. I tak, tu byłoby to ogromnym nieporozumieniem. Homoseksualiści tu nie mogą wejść. To byłaby bzdura. Mogą i mają się nawrócić. Jeśli nie zaprzestaną swojego stylu życia, idą wprost do piekła. Czy wierzą w to piekło, czy nie? A to jest ich problem. Jak ktoś powiedział, jeśli Bóg jest, chwała Bogu, ale jeśli Go nie ma, o nie daj Boże. Lepiej wierz, że Bóg jest. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru. Postanowiliśmy. Chrześcijaństwo to nie jest życie bez żadnych zasad. Już pierwszy Kościół powiada, my mamy zasady. Przyjmujemy takie. Oni na tamten czas ustalili 4 zasady. One nie oznaczają, że jeśli żyłeś po świecku, to tak kontynuuj swoje życie. bo najważniejsza jest łaska, bo najważniejsze jest, że wyznasz głośno, że kochasz Jezusa i że On ciebie kocha. Ale jeśli temu wyznającemu nie powiesz, że ma pokutować ze swoich grzechów, to dalej zostaje w tym miejscu, w którym przyszedł i nie zmienił swojego życia. Dzisiejsza tolerancja przekształca się czasem w śmieszność. Drażliwe tematy lepiej nie poruszajmy, lepiej nie mówmy, bo się ktoś obrazi, pogłaskajmy go, przyklepmy mu plecy i powiedzmy, o, jesteś fajnym człowiekiem. Pewno, że fajnym, bo Pan Bóg go stworzył. Ale ten fajny człowiek musi się nawrócić, musi wyznać Jezusa Chrystusa. Nie może się obrócić tylko o 5 stopni i powiedzieć, a, no, zaczynam proces. Może zanim Pan przyjdzie, zdążę na tym zegarze obrócić się o 60 minut. Ale Słowo Boże powiada, jeśli spotkałeś Jezusa Chrystusa, obróć się o 180 stopni. Szedłeś w tę stronę, zacznij iść w drugą z Jezusem, a nie bez Niego. Nie mogę omijać drażliwych tematów. Dlaczego? Bo pasterz i pastor jest odpowiedzialny za swoje stado. O, powiecie, to nie jest twoje, to jest Boże. Ale administruję temu. I nie chcę, by groziło tej społeczności zwichnięcie, niepokój, niewłaściwa praktyka. Bo przecież oszustwo nie przychodzi tak z napisem. Wiecie, paczka przyjdzie z napisem. Uwaga, bomba, chcę was wysadzić w powietrze. Nic takiego. Paczka z niewłaściwym nauczaniem, z niewłaściwym zachowaniem przyjdzie, powie, jesteście wspaniali, dobrze to robicie, tylko jeszcze. I za tym tylko jeszcze i wielokropkiem jest cała struktura. Mam dla ciebie super ofertę. Upiększoną, ale tylko jeszcze. Ale cieszę się z tego, że Kościół w Antiochii, w Jerozolimie, problemu nie zamiótł pod dywan. Dali publiczną odpowiedź. Takie są nasze pryncypia, powiadają. A resztę regulujcie przez Boże Słowo i obecność Ducha Świętego. No jeśli ktoś powiada, no ale ja nie wiem, a czy to tak można, a czy nie, to zaraz, chwileczkę. Czytasz Kapitał Marksa czy Biblię, jak nie wiesz, co masz zrobić? Bo w Biblii jest wyraźnie napisane. Przeczytaj tylko Kazanie na Górze, 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza, a już wszystko będziesz wiedzieć w stosunku do swego życia i postępowania. Nie każdy argument jest wyjściem naprzeciw prawdzie, albo nie każda prawda jest wyjściem przeciw złu. Są takie mocne przekonania niektórych ludzi, że daliby się za nie ukrzyżować. Ale chcę ufać, że Bóg przekonuje nas. I ci ludzie z Antiochii, z Jerozolimy i z pozostałych zborów, bo to się przecież przenosiła ta informacja, poczuli się wolni z powodu nie listu, który otrzymali. To był pewien zapis, który ludzie zaproponowali, Duch Święty poświadczył. Oni się czuli wolni z powodu Jezusa Chrystusa. Oni się czuli wolni, bo Jezus Chrystus zmienił ich życie. Chrześcijaństwo nie jest małżeństwem z rozsądku. Izajasz przedstawia pewną trudną sytuację, pewną anomalię. Powiada prorok tak. W owym dniu uchwyci się 7 kobiet, 1 mężczyzny, mówiąc: swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Niech tylko twoim imieniem się nazywamy. Zdejmij z nas naszą hańbę. Wiecie, co to oznacza? Pozwól mi tylko cieszyć się formalnym związkiem z tobą. Wtedy inni będą uważać mnie za chrześcijanina. Chcę chodzić własną drogą, robić, co mi się podoba. Daj mi tylko swoje imię. To jest pewien obraz. Izajasz nie mówi o tym, że te kobiety chciały wyjść za mąż i mieć nazwisko. One tylko chciały właśnie mieć nazwisko, ale wcale nie chciały być w związku małżeńskim. Chrześcijaństwo nie jest małżeństwem z rozsądku, bo się okaże, że i tak nie należą do Pana. Ale dobrze jest dzisiaj wielu ludziom mieć w zanadrzu takie sformułowanie. No jestem chrześcijaninem. Ja też. Ja także. Ale czy to oznacza zmienione życie? Salomon wiedział, jak należy postępować. Wiedział, co Bóg powiedział w wielu sprawach. Wielu ludzi wie, jak należy postępować. Bóg mu powiedział, nie idź do Egiptu i nie pertraktuj w sprawie zakupu koni. I Salomon pokiwał głową i powiedział, tak, panie, masz rację. A drugą ręką podpisał już kontrakt na zakup 1000 koni właśnie w Egipcie. Prorok przyszedł i powiedział mu, nie mnóż sobie żon. I Salomon pokiwał głową i powiedział, tak, panie Boże, masz rację. I zaraz wybrał się do haremu i znalazł sobie tyle, ile chciał. A jak skończył? Tragicznie. Jest napisane, że skończył bez Boga, bo jego żony, których miał wiele, przywiodły go do bałwochwalstwa. Ludzie wiedzą w wielu sytuacjach, jak postępować, ale nie chcą swego życia zmienić. Dlatego używają tego tekstu, nie patrz na to, co robię, ale patrz na serce. I tu się modlą i mówią, jestem chrześcijaninem, a drugą ręką tak Habsburgerweisen mówią. Biorą, co się da. Wiecie, to ilustruję w taki sposób banalny. Ale chrześcijanin tak nie może postępować. To kompromituje. Potem ludzie powiadają, no jak to pogodzić? Tyle różnych denominacji i co? Przecież jest wspólna Biblia. No właśnie to są te problemy ludzi. Każdy po swojemu chce to zinterpretować, uważając, że jest najmądrzejszy. Czy my jesteśmy zborem jedynozbawczym? Mam nadzieję, że tak nie myślicie. Gdyby tak było, bylibyśmy sektą. Ale ja wierzę, że chcemy i usiłujemy pójść za Bożym Słowem w tej Bożej wolności. Chcemy Bogu powiedzieć, tak, Panie, jest dla nas wielką przyjemnością i radością, kiedy możemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie i naszym życiem pokazać, że zmiany nastąpiły. Ja nie chciałbym, byśmy byli ludźmi takimi, jak byli Ateńczycy. Jest powiedziane, że na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Są ludzie, jak nie wiesz, co się dzieje wokół. Wiecie, jest takie powiedzenie, pastor ostatni się dowiaduje. Ale pastor wie, do kogo pójść. Rzeknie słowo i już całą historię i genealogię zna zdarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu. Są ludzie, którzy się zawodowo tym trudnią. Nie mają na nic innego czasu, jak opowiadanie i słuchanie nowin. Zapytaj, siostro, bracie, kiedy Pan Bóg do ciebie przemówił? Chyba przed wojną. Albo jak się nawróciłem, to miałem taki dobry czas, tydzień. A co Pan mówił wczoraj do ciebie? No wiesz, nie miałem czasu. Były takie newsy w internecie, nie było czasu skupić się nad Bożym Słowem. Wiesz, co się dzieje? No, posłuchaj, zobacz. Trzęsienie ziemi. A niech sobie będzie. Moje zainteresowanie jest, kiedy będzie trzęsienie ziemi z powodu przyjścia Jezusa Chrystusa i czy na nie będę gotowy. Żyjemy w czasach reklamy. Wypranych mózgów. Dzisiaj zanim coś kupisz, zanim zdecydujesz się na samochód, pojadają, nie musisz od razu kupować. Weź go, wypróbuj, sprawdź, przejedź się. Ale to się oferuje w dziedzinie moralnej. A po co od razu do ołtarza? Po co od razu ogłaszać, że chcecie się pobrać? Kup, wypróbuj, sprawdź, a potem zobaczymy, jak się da. wyprane mózgi przez reklamę. Ja bym chciał czegoś więcej. Dziś w restauracjach już nie wolno palić. W większości chyba tak, albo już jest generalny zakaz. Ale ja bym chciał, żeby wprowadzono jeszcze jeden zakaz. Kiedy przyjdę tam, by obok mnie nie przeklinano. Kiedy przyjdę z dziećmi, ja nie chcę, żeby one słyszały przekleństwa. Kto wprowadzi taki zakaz? Ale w telewizji już są takie filtry, prawda? Że możesz wprowadzić filtry, jakieś tam blokady, że dziecko nie będzie takich wulgaryzmów słyszeć albo taki program się nie uruchomi. Ale ja myślę, że to nie tylko dzieciom. Dorosłym by się też przydały te filtry i włącz je sobie też. Nie musimy słuchać wulgaryzmów i rzeczy takich brudnych. Chciałbym, by tak było w codziennym życiu. Bo mamy etyczną odpowiedzialność za innych. Taka lojalność wobec świeckiego zachowania nie jest dobra dla chrześcijanina, gdy mówi, a mnie to nie osądza. Precz z wszystkimi ograniczeniami. To jest legalizm. Nie mogę już znieść tych kazań o legalizmie. A kto tu mówi o legalizmie? Mówimy w tym miejscu o zasadach wynikających z Bożego Słowa. Myślisz, że to nie ma znaczenia? To jak się walniesz młotkiem w palec, to co jest pierwszą reakcją? Drzesz się. Ale myślisz, że struny głosowe pomogą ci w tym bólu? Nie. A co jest następną reakcją? Skoro ciało to jest tylko palec, no to niech sobie palec boli. Ale zaczynasz taniec wita. O, ale mnie boli. A czemu tak się zachowujesz? Jak to nie ma znaczenia. Całe ciało składa się z wielu elementów. I tak Kościół składa się z wielu elementów. Kościół jest organizmem, który się składa z wielu członków. Jak jeden walnie się młotkiem w palec, jeśli jeden cierpi, to co? Całe ciało powinno nogami przestępować i zatańczyć ten taniec bólu, że jest źle. Nie mów, że to mnie nie obchodzi. Wszyscy odczuwamy ból. Nie jesteśmy wyspą, ale oddziaływujemy na siebie. Dlatego chrześcijaństwo to nie jest rób co chcesz i kochaj Jezusa i głośno to deklaruj. Chrześcijaństwo to jest bądź tym, kim chcesz, by inni byli. Pewien kaznodzieja przeprowadził się do Nowego Miasta. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. By objąć pastorstwo nowego zboru. Z domu do centrum jeździł autobusem. Pewnego dnia kierowca, tam jest taki zwyczaj, może nie wiecie, że wchodzisz, wrzucasz jakąś kwotę i albo musisz mieć odliczoną, a jeśli to kierowca wyda ci resztę. I kierowca wydał resztę pastorowi. On usiadł i zobaczył, że mu wydał tak zwanego kłodra za dużo. To jest 25 centów w jednej monecie. Amerykanie mówią kłoder, bo to 1/4 dolara. I tak popatrzył i myśli sobie, no nie, muszę mu oddać, bo to nie w porządku. I zaraz druga myśl, no coś ty tam będziesz się fatygował z jednym kłodrem. To jest drobiazg. Potraktuj to jako prezent od Pana Boga. Ale kiedy dojechał do końca, zatrzymał się przy kierowcy i oddał mu tę monetę. A kierowca mówi, a, to ty jesteś tym nowym kaznodzieją tutaj w naszym mieście. Tak zastanawiałem się, do którego zboru pójdę pomodlić się. Dlatego oddałem ci więcej, by zobaczyć, czy mi oddasz. Ten pastor wyskoczył z tego autobusu, stanął przy latarni i powiada, Panie Boże, o mały figiel, abym Twego syna sprzedał za 25 centów. Nasze życie jest jedyną Biblią, którą ludzie przeczytają. Możecie im wiele kazań wygłosić, ale oni tak przeczytają Biblię, która ma na imię nasze życie. Mamy odpowiedzialność moralną A zatem co? Spotkanie z Jezusem Chrystusem jest bardzo niebezpiecznym biznesem. Dlaczego? Przeczytam wam. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. W tamtych czasach chrześcijaństwo było nie najlepszym biznesem i opowiedzeniem się za Jezusem Chrystusem. To groziło problemami. Kiedy spotykasz Jezusa Chrystusa, może oczekiwać od ciebie rzeczy, które ci się wydają niewykonalne albo nie chcesz ich wykonać, nie chcesz ich zrealizować. I znów to znajduję w Bożym Słowie. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula starcu, on właśnie się modli. A Ananiasz mówi: Panie, co, zapomniałeś, że on ma tu glejt, aby wszystkich chrześcijan zabić, prześladować? I mógł powiedzieć: Panie Boże, przestałeś mnie miłować, czy już mam się szykować na śmierć? Czasami nie chcemy pewnych rzeczy wykonać, gdy spotkamy Jezusa Chrystusa, ale musimy zaufać, że to On chce dobrych rzeczy dla nas. I Jezus powiedział: nie bój się, Ananiaszu, to Pawłowi pokażę, ile musi dla mnie wycierpieć, gdy będzie zwiastował moje imię. Prześladował, ale dziś będzie już z tobą razem. Spotkanie Jezusa jest też jedną z najlepszych rzeczy, która mogła kiedykolwiek nam się przydarzyć. Jesteśmy daleko bezpieczniejsi z Jezusem Chrystusem niż kiedykolwiek bez Niego. I mimo tych pewnych ryzyk, mimo tych pewnych nakazów, które wynikają nowotestamentowych, bo to nie jest jedyna rzecz, słuchajcie, to co zaproponowano zborowi w Antiochii, to było tylko zalecenie. Zalecamy, zachęcamy. Ale apostoł Paweł, jeśli zaliczyć też list do Hebrajczyków, że to jest jego autorstwa, 100 rozdziałów napisał w Nowym Testamencie, w których mamy wiele zasad, jak postępować. Najlepsza rzecz, jaka mogła się nam zdarzyć, to poznać Jezusa Chrystusa i nie mieć problemu z tym, jak żyć, jak postępować, bo On wszystko to nam przedstawił. Chrześcijańskie życie charakteryzuje wolność, nie frywolność. Ale z rzeczami niezbędnymi. Apostołowie napisali zborowi w liście, że zalecamy niezbędne rzeczy. A więc nie wprowadzili im ograniczeń, ujęli w ramki, ich wolność była ograniczona. I my ciągle teraz też odkrywamy wiele rzeczy, które, do których byliśmy przyzwyczajeni. Ja się wychowałem też w taki bardzo konserwatywny sposób i czasami nowe rzeczy mnie też przestraszają, przerażają, muszę szybko szukać w Biblii, czy jest to do zaakceptowania, czy nie, czy to ma jakieś uzasadnienie i pewne rzeczy bywa, że muszę skorygować. Pewnie się uchwycicie, tego słówka bywa. Tak, czasami też skoryguję, bo Chrystus zbawił mnie i zmienił. I kochani, niech Pan Bóg pomoże nam być godnymi reprezentantami Jezusa Chrystusa, z szeroko otwartymi ramionami dla ludzi pokutujących, dla grzeszników i z trzeźwym osądem swego własnego życia. I wierzę, że w tym wam Pan Bóg też dziś i w kolejne dni pomoże wam się Pan Bóg zmierzyć i według tego słowa, tych zaleceń, tych wskazówek postępować. Czujcie się wolni w Jezusie Chrystusie, pamiętając, że też i Kościół pierwszy miał takie zalecenia, które chronią przed infekcją. I myślę, dlatego szczepimy dzieci, by były chronione przed infekcją. Niektórzy powiadają, że nie muszą szczepić, bo szczepionki wywołują pewne problemy. Ale ich dzieci nieszczepione tylko dlatego nie chorują, że inni są zaszczepieni. Bo gdyby inni nie byli zaszczepieni, ich dzieci by też mogły zachorować. Wcale to nie jest takie jednoznaczne, że tylko takie rozwiązanie jest najlepsze. I tak jest też z życiem chrześcijańskim. To dlatego, że chrześcijanie modlą się, żyją w sposób biblijny, inni mogą się czuć jeszcze bezpieczni. Ale przyjdzie moment, kiedy Bóg rozliczy każdego z nas indywidualnie za jego życie. Dlatego módlmy się i prośmy Pana, by mieć trzeźwy osąd naszego życia, ale też miejcie szeroko otwarte ramiona dla tych, którzy szukają Jezusa Chrystusa, czują się zagubieni, a inni im powiedzieli, nie ma dla ciebie ratunku. Ile razy już tak słyszałem, gdy ktoś poszukiwał Jezusa Chrystusa, powiada, ale dla mnie to już nie ma ratunku. Nieprawda. Dopóki żyjesz, jest ratunek. Dopóki oddychasz, przyjdą zmiany. Mogą nastąpić zmiany, jeśli tylko pozwalasz na zmiany, które wprowadzi Jezus Chrystus. Niech was Pan Bóg błogosławi i umocni wasze życie. Powstańmy i pomódlmy się. Podziękujmy Bogu. Amen.